Infra zaprasza na autorski cykl felietonów. Z Altaju widać więcej. Tajemnice i zagadki Rosji według Wojciecha Grzelaka.
Witam Państwa. Skoro mamy wybrać się na Altaj, najpierw powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, co to w ogóle za miejsce. Altaj leży w samym sercu Azji. Co prawda Altajczycy spierają się ze swoimi sąsiadami, Tuwińczykami. Gdzie jest ten środek Azji? Tuwińczycy uważają, że Unii. Altajczycy, że Unii. Ale tak czy inaczej jest to zakątek Syberii, najbardziej oddalony od Wybrzeża Morskiego czy też Oceanicznego na świecie. Jest to niezwykła kraina, dlaczego powiem za chwilę, ale jeszcze Państwu przybliżę to miejsce, by można do niego trafić. Altaj należy do Rosji, jest to ta część Syberii Zachodniej, która jest wciśnięta między Kazachstan od zachodu, Chiny od południa i Mongolię od wschodu. Właściwie pod pojęciem Altaj, oczywiście jest tu kilka definicji geograficznych, jest Altaj chiński, kazachstański. My będziemy mówić o tym, który dzisiaj leży w granicach Federacji Rosyjskiej. W Federacji Rosyjskiej są dwie jednostki administracyjne, w których nazwie występuje słowo Altaj. Jest to Kraj Altajski i Republika Altaj. Przede wszystkim zajmiemy się tą drugą, czyli Republiką Altaj. Kraj altajski, czyli Altaj stepowy, w tym momencie interesuje nas mniej, chociaż myślę, że tu w naszych rozmowach będziemy podróżować po całej Morzu Syberii. Syberia jest ogromną krainą, to 10 milionów kilometrów kwadratowych. Sam Altaj to zaledwie kraina wielkości Węgier bądź Islandii, zaludniona przez niewiele ponad 200 tysięcy mieszkańców. Z tego 1/3 to tubylcy, rdzenny lud Altajczyków, posiadający swoje bardzo ciekawe obyczaje, ale o tym też może będziemy stopniowo w trakcie dalszych naszych spotkań. Jest to kraina bez wyjątku prawie górzysta, gdzie niegdzie trafiają się śródgórskie stepy otoczone górami sięgającymi ponad 4000 metrów. Są to góry wspaniałe, imponujące. Ci, którzy byli w Alpach, twierdzą, że w porównaniu z krajobrazem gór altajskich, krajobraz alpejski jest właściwie niczym. No i jeszcze jedno, że są to w dużej mierze góry dzikie, niezbadane. Kiedyś znajomi pytali mnie, jak dostać się na Białuchę, najwyższy szczyt Altaju, czy funkcjonuje tam wyciąg na sam szczyt, czy też trzeba podejść, kiedy powiedziałem, że wyprawa na Białuchę to 4 dni dla osób dobrze przygotowanych, 4 dni marszu przez tereny, gdzie nie ma praktycznie żadnych znamion cywilizacji, gdzie nie spotyka się żadnych ludzi, czy ewentualnie innych alpinistów, no to odstąpili od swojego zamiaru. W całych wysokich górach Altaju, gdzie są wspaniałe lodowce, jeziora śródgórskie, gdzie biorą początek z tych lodowców wielkie rzeki syberyjskie, trudno napotkać ślady współczesnego człowieka. W całej Republice Altaj nie ma w ogóle przemysłu. Jest więc to teren zupełnie dziki. Na Altaj najczęściej podróżuję samochodem z Polski. To się może wydać przedsięwzięciem dla niektórych cokolwiek nierozważnym, ale tak nie jest. Odbyłem takich podróży kilkadziesiąt, czasem sam, czasem w towarzystwie innych osób, które chciały ujrzeć Altaj, czy też w ogóle Syberię nad jezioro Bajkał. Ta podróż jest czymś fascynującym i można zobaczyć rzeczywiście bardzo wiele ciekawych rzeczy. Jeszcze 20 lat temu byłaby niemożliwa cudzoziemiec podróżujący po Rosji, nawet z takiego kraju zaprzyjaźnionego, za jakiego czasu chodziła Polska. Nie miał prawa podróżować, jeździć sobie gdzie chce. Musiał być pod opieką odpowiedniego przewodnika, pracownika i turystów, praktycznie jednak pracownika zupełnie innych służb No, dzisiaj tego nie odczuwa się, ingerencji tych właśnie służb specjalnych rosyjskich nie odczuwa się tak dotkliwie, chociaż ona istnieje. I niestety wiele tych rzeczy, które uchodziły za specyfikę Związku Sowieckiego, czy za specyfikę bolszewicką, no, przetrwało do dziś współczesnej Rosji. Utrudnia to życie. Na razie jeszcze można sobie dojechać, gdzie się chce, pomijając oczywiście poligony, niektóre obiekty o znaczeniu strategicznym. Kiedyś jeden z takich ściśle strzeżonych obiektów, otoczonych wielką tajemnicą, funkcjonował właśnie w samym sercu auta. Dostać się tam nie było łatwo, przez Altaj prowadzi w zasadzie jedna droga do granic mongolskich, dawny szlak kupiecki, część jedwabnego szlaku. Nosi ona nazwę Trakt Czujski od rzeki Czuj, która tej drodze na dłuższym dystansie towarzyszy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu niełatwo było przebyć tą drogę, prowadzi ona po skalnych urwiskach. No dość, że powiem, że jeszcze na początku ubiegłego stulecia istniała swoista etyka mijania się na tej drodze. Osoba podróżująca wychodziła na zwężenie tej drogi na zakręcie, który zasłaniała częściowo skała, i kładła tam swoją czapkę. Był to sygnał dla nadjeżdżającego z naprzeciwka, żeby zaczekał w odpowiednim miejscu, ponieważ minięcie się dwóch wozów, a nawet dwóch jeźdźców było niemożliwe. Właśnie w takim miejscu położone jest Imia, niewielka osada, której właściwie dzisiaj nie ma nic ciekawego czy interesującego zabytku techniki Starego Mostu, fantastycznej konstrukcji, pomnika Lenina, też o dziwnym trochę kształcie. Ale w latach 1942-1944 w pobliżu Imi istniał ściśle strzeżony Instytut Naukowy, który prowadził pod nadzorem najwyższych władz bolszewickich bardzo tajne doświadczenie. Nie wiadomo, czemu zlokalizowano ten instytut właśnie tam, właśnie w Imi, na ziemi altajskiej. Być może wiązało się to z właściwościami tego miejsca. Na Altaju jest mnóstwo kurhanów różnych epok. Przez Altaj przechodziły bardzo różne ludy, pozostawiając po sobie rozmaite artefakty i ślady swojej obecności. W pobliżu Imi stoją kamienne stelne. Nieco dalej jest uroczysko Kaubaktasz, na którym zachowały się rysunki sprzed 4000 lat, a może nawet starsze. Te ludy odprawiały tutaj swoje dziwne rytuały, kontynuowane potem przez altajskich szamanów. W tej chwili szamanizm na Altaju jest dalej żywy. Stanowi interesujące zjawisko, które trudno oderwać tutaj od altajskiej społeczności. Jest to dla nich zjawisko, bardzo zjawisko najzupełniej żywe. Szamani odprawiają swoje rytuały, składają ofiary. Rzadko się zdarza, że są to ofiary ze zwierząt skromne, ale do tej pory ma to miejsce. Istnieją również jasne opowieści o czarnych szamanach, którzy hołdowali zupełnie inną siłą niż szamani akceptowani przez większość Altajczyków. Odprawiali one swoje przedziwne obrzędy, które być może wpłynęły na to, że tajny instytut nadzorowany przez bolszewicki Kreml zlokalizowano właśnie na Altaju. Przeprowadzano w nim makabryczne eksperymenty związane z próbą ożywiania osób zmarłych. Wykorzystywano do tego zarówno osiągnięcia naukowe, jak i nie jest to wykluczone, bowiem bardzo niewiele dokumentów na ten temat się zachowało. Także tradycja altajskiej magii oraz wiedzy szamanów. Nie wiadomo dokładnie, jakie były osiągnięcia tego instytutu w Imi. Trwała wówczas wojna, sytuacja Rosji na froncie nie była najlepsza, więc prawdopodobnie motywem przeprowadzania tego typu doświadczeń była chęć uzupełnienia armii swoistą armią żywych trupów. Jak wiadomo, w systemie, który wówczas panował w Związku Sowieckim, człowiek nie liczył się za bardzo, świadczy o tym choćby ogromna liczba ofiar, jaką Rosjanie ponieśli w walkach z Niemcami. Być może temu miały służyć właśnie eksperymenty przeprowadzane w Instytucie Wilna. W ogóle brak jest niemal dokumentacji na temat działalności tego instytutu. Wśród miejscowych Altajczyków zachowały się opowieści o dziwnych stworzeniach, które spotykano długo jeszcze po wojnie na okolicznych wzgórzach. Być może były to jakieś ofiary owych zbrodniczych, bezczeszczących ludzką godność eksperymentów.
Program Wojciecha Grzelaka przygotowała Infra dla Radia Wolne Media.